troszkę nas zawstydza to słowo, które mamy medytować dzisiaj w mszy świętej. Ono opowiada z jednej strony o ludziach bardzo bliskich Bogu, o przywódcach narodu wybranego, a więc no, najbliższa rodzina Jezusa, i o poganinie, takim charyzmatycznym wieszczku pogańskim, któremu na imię było Balaam, który chodził swoimi drogami, ale Księga Liczb portretuje go w momencie, kiedy wygłasza proroctwo pełne błogosławieństwa. Mówi to, co mu Bóg prawdziwy każe. Ten poganin robi to, co mu Bóg każe. I ci wybitni synowie Izraela nie robią tego, co Bóg każe, tylko się kłócą z Bogiem. Na tym polega ten dramat opisany w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. To jest trochę zawstydzające dla nas, ludzi wiary, którzy się mienimy być bliscy Jezusa. Czasem tak nazywamy się, i słusznie, myślę, to jest dobra ambicja, nazywać się członkami świętej rodziny. Jezus, Maryja, Józef, no i my chcielibyśmy się widzieć przy tym stole Jezusowym. Zresztą do Niego jesteśmy zaproszeni, przecież będąc w Kościele na mszy świętej jesteśmy w najlepszym towarzystwie. Ale to Słowo Boże zadaje nam pytanie, jak to jest z tą naszym wsłuchiwaniem się w wolę Bożą. Czy mamy taką pokorę, by o tę wolę Bożą pytać, by jej szukać, by też nawracać to swoje serce, które chodzi swoimi drogami i czasem nie za dobrze się z Panem Bogiem dogaduje. Śpiewaliśmy refren psalmu responsoryjnego, piękna modlitwa: naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Naucz mnie robić to, co trzeba w życiu. Naucz mnie być wiernym mojemu powołaniu, temu dobru, które mi powierzyłeś. Jak to robić? Z tego słowa medytowanego przez nas wynika, że na pewno nie tak, żeby się z Bogiem kłócić. To nie jest dobra droga. Ona nie prowadzi do większej zażyłości z Bogiem. Do większej zażyłości z Bogiem prowadzi próba uczenia się Jego postawy, tak? Uczenia się postawy Jezusa. Jezus mówi do swoich apostołów i do innych uczniów, którzy za Nim szli i pytali Go o drogę. Mówi do nich: błogosławcie, a nie złorzeczcie. Mamy różne historie w życiu i spotkamy różnych ludzi i czasem mamy wielką pokusę, żeby to wszystko przekląć, żeby to wszystko podsumować mocnym słowem. Niekoniecznie chodzi mi o wulgaryzmy, ale chodzi mi o słowo, które obnaża zło. Zło, które się dzieje wokół nas, czasem blisko, czasem daleko. Zło, które się dzieje w życiu publicznym. Zło, które się dzieje gdzieś na świecie. I zapaleni taką gorliwością, no właśnie, świętą czy nieświętą, mamy tendencję, pokusę, a czasem tak robimy, że to po prostu krótko i konkretnie nazywamy. W gruncie rzeczy przeklinamy. Się czasem spowiadamy z tego, że przeklinamy, ale najczęściej to jest nieprecyzyjne wyznanie grzechu, tak? grzech, z którego się w ten sposób spowiadamy najczęściej, to jest po prostu używanie wulgaryzmów, tak? To jest trochę co innego. Przeklinanie to jest coś, co nam być może łatwiej przychodzi, niż sobie z tego zdajemy sprawę. Wcale nie musimy używać wulgaryzmów. Wystarczy jakoś życzyć zła. Nawet w jakichś łagodnych słowach życzyć komuś zła, a czasem bez słów nosić w sercu tę złość do całego świata, do swojego złego losu, do konkretnych osób, które nas skrzywdziły, dotknęły. Błogosławcie, nie złorzeczcie, mówi Jezus. Jednoznacznie. Jak to robić? Jak uczyć swoje serce takiego podejścia? Łatwo błogosławić jeszcze najbliższych, tak? Łatwo rodzicowi błogosławić własne dziecko. Łatwo błogosławić, kiedy już dorosłe dziecko idzie do ślubu, tak? Wtedy klęka przed rodzicami i prosi o to błogosławieństwo i ono wzruszeni wypowiadamy to błogosławieństwo. Ale w sytuacji trudnej naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami, naucz mnie błogosławić, a nie złorzeczyć. Jak to robić? Jest prosta droga. Przez nauczenie się takiego jezusowego zwyczaju. Tak naprawdę Jezus przyszedł na ten świat po to, by w imieniu nas wszystkich naprawić naszą relację z Bogiem. Bo myśmy ją zepsuli w raju, tak? Adam i Ewa, znamy tę historię, nasi prarodzice, ten grzech w nas jest przez dziedziczenie. Wszyscy jesteśmy popękani, wszyscy jesteśmy poranieni i wszyscy jesteśmy właśnie tacy zamknięci na Boga i tacy pokrzywieni, tacy zakręceni w sobie. Jezus przyszedł, żeby w naszym imieniu powiedzieć Ojcu dzięki. Żebyśmy wyprostowali razem z Nim. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Psalm 8, taka piękna modlitwa. Dzięki Ci, Boże, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Jezus przyszedł po to, żeby nas tego nauczyć. A Matka Kościół bierze nas za ucho i co tydzień przyprowadza tu i mówi: uczcie się, patrzcie, jak On dziękuje. Uczcie się tego dziękowania. No i uczymy się. Uczymy się, patrzymy na Jezusa, który gromadzi swoich uczniów na ostatniej wieczerzy. Wie, że za chwilę go zdradzą. Wie, że za chwilę go opuszczą. Wie, że za chwilę Judasz wyjdzie z tej wieczerzy, a potem przyjdzie ze służbą bezpieczeństwa świątynną i przez pocałunek go zdradzi. On wie, że go umęczą, że go powieszą, że go zabiją. I co on mówi, wiedząc to wszystko, kilka godzin przed śmiercią, co mówi? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dlatego to jest tak cudowna modlitwa, dlatego ona ma tyle siły, dlatego my się do niej ciągle odwołujemy. Ona po prostu ma moc kosmicznej przemiany tej rzeczywistości poplątanej. My jesteśmy do tego samego wezwani. Święty Paweł to chyba wyraził najkrócej i najmocniej. W każdym położeniu dziękujcie. No, mocne. Na pewno są wśród was ludzie, którzy akurat przeżywają jakieś trudne, trudniejsze momenty życia. W rozmaitych sferach zdrowotnej, jakiejś relacyjnej, rodzinnej, małżeńskiej, czy jeszcze jakieś inne, zawodowe. W każdym położeniu dziękujcie. Jak to mam dziękować, kiedy mi się wali na głowę? Tak. Tak. To wymaga jakiejś mocnej decyzji. To nie przychodzi spontanicznie. o to trzeba walczyć, tego się trzeba uczyć. Ale to jest droga do wyzwolenia, to jest droga do szczęścia, to jest droga naprawdę skuteczna. Jeżeli ktoś potrzebuje zewnętrznych dowodów, to może sobie poczytać o wpływie postawy wdzięczności na zdrowie psychiczne. Są precyzyjne badania, które pokazują, jak to jest zdrowe. Jak to jest zdrowe w przypadku choćby stanów depresyjnych. Jak to pozwala naprawdę solidnie pójść do przodu w tym radzeniu sobie z depresją. Jak to pomaga w podejściu do relacji. Pomaga w relacjach małżeńskich, rodzinnych. Nawet obliczono, że stała postawa wdzięczności, czyli takie pielęgnowanie tego ducha wdzięczności, poprawia jakość snu. Wyobraźcie sobie, no, możecie to sprawdzić. Po kilku tygodniach właśnie takiej pielęgnacji tej postawy wdzięczności nawet wyliczono, że o pół godziny wydłuża się zdrowy sen osób, które narzekały, że ten sen bywa różny. Jeden z wybitniejszych psychologów współczesnych napisał takie zdanie, że gdyby miał tylko jedną radę dać ludziom współczesnym, którzy pytają o to, jak jakiś może trik taki, prawda, żeby lepiej żyć, żeby lepiej funkcjonować, lepiej się czuć i tak dalej. Gdybym miał tylko jedną rzecz powiedzieć, to bym powiedział: bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny. Ale jak to robić, kiedy jest ciężko? No trochę się trzeba jakoś podnieść ponad to, co nas boli. Tak, boli nas autentycznie, tak? Cierpimy autentycznie, ale no, możemy próbować się o choć trochę unieść, spojrzeć z trochę innej perspektywy na to wszystko. Stara powiastka mówi o trzech kamieniarzach. Może słyszeliście, trzech kamieniarzy, zawód bardzo trudny kiedyś. To mój ojciec 90-paroletni opowiada mi, na czym polegało trud pracy kamieniarza w słońcu i w słocie, stale z tym młotem, tłukący te kamienie, spocony, zakurzony. Trudne życie, tak? Trzech kamieniarzy zapytano, co robią. Jeden mówi, no chyba widzisz, jak jestem zmęczony, spocony i no widzisz, jak ciężko mam pracę. Drugiego pytają, co robi? Robił to samo. Mówi, no chcę utrzymać rodzinę, mam kochaną żonę, dzieci, no chcę ich utrzymać. Trzeci, no to samo pytanie, robiąc to samo, odpowiada, buduję cudowną katedrę. Wszyscy trzej sterani życiem, spoceni, zmęczeni, zbolali. No właśnie. Czy potrafisz, bracie, siostro, dziękować za to, co przynosi każdy dzień? Czy potrafisz unieść się nad tym bólem, który czasem nam życie sprawia i powiedzieć, Boże, ja tego nie rozumiem, ale Ty jesteś większy od mojego bólu. Twoja perspektywa przekracza moje perspektywy. Ja wiem, że Ty masz cudowne środki na wyprowadzenie z największych problemów czegoś pięknego, tak jak uczyniłeś z tą straszną męką swojego syna. Jeżeli z tego wywiodłeś zbawienie dla mnie i świata całego, to co dopiero z moich jakichś mniejszych i większych bólów i problemów. Jeszcze jedna powiastka, niech będzie chińska tym razem, jak to chińskiemu chłopu uciekł koń jedyny, tak? pracujący razem z nim w gospodarstwie. Przychodzą sąsiedzi i mówią: ojej, jakiś ty nieszczęśliwy, koń ci uciekł, jak ty teraz będziesz pracował, co to z tobą będzie, jakiś ty nieszczęśliwy. A on tak pokiwał głową: a nieszczęśliwy czy szczęśliwy, kto to wie. Po 2 tygodniach ten koń wrócił i przyprowadził drugiego konia, dzikiego. Przychodzą sąsiedzi, mówią: o, jakiś ty szczęściarz, teraz masz 2 konie. No, a kto to wie, szczęściarz czy nieszczęściarz? Minęły 2 tygodnie, jego syn, ujeżdżając dzikiego konia, został przez niego zrzucony, złamał nogę. O, jakiś ty nieszczęśliwy, przecież to jedyny syn, jak ty będziesz teraz pracował? Pokiwał głową: a, nieszczęśliwy czy szczęśliwy, kto to wie. Po 2 tygodniach wybuchła wojna. Wzięli wszystkich chłopaków z wioski do wojska, za wyjątkiem tego ze złamaną nogą. Jakiś ty szczęśliwy, chłopaka ci nie wzięli do wojska. O, kto to wie. Można kontynuować tę historię. I musielibyśmy ją kontynuować do skończenia świata i jeden dzień dłużej, wtedy kiedy się rozpocznie sąd ostateczny. Bo to będzie moment, kiedy się ujawni, co wynikło z tego, cośmy tu uważali za szczęście albo nieszczęście, dobro albo zło, które nas spotkało. Kto wie, po przemnożeniu tego przez wieki, które przed nami, po przemnożeniu tego przez ekonomię wieczności. Są tu ekonomiści, może są. Co to jest procent składany, wiecie? Co to jest procent składany, przemnożony przez wieczność? No, to jest dopiero zagadka. Ale Bóg tak patrzy i zaprasza nas do tego, byśmy też tak trochę popatrzyli na swoje życie. Nie tylko tak, no, czy mi się to opłaca za 5 minut, za 5 dni, za 5 lat, ale w perspektywie całego życia i tego po tej stronie, i tamtego. W każdym położeniu dziękujcie. Prymas Wyszyński, kiedy mijały 3 lata od jego uwięzienia, i przeżył już w swoim sercu bunt wobec Boga, bo zapisywał to w zapiskach więziennych, można to czytać. I wielkie lęki go opanowywały. On nie wiedział, czy w ogóle wyjdzie z tego więzienia. On nie wiedział, czy mu nie zrobią procesu pokazowego i go nie powieszą albo rozstrzelają. Więc wyobrażamy sobie jego stan ducha przez te 3 lata. Co on napisał w 3. rocznicę uwięzienia 25 września 1956 roku? Dziękuję ci, Boże, za wszystko. To lepiej, że jestem tu, niż gdybym był na Miodowej. To jest lepiej dla mnie, to jest lepiej dla mojej diecezji. Uczmy się od najlepszych. Zachęcam was do tego, byście się przejęli tym wezwaniem do życia w dziękczynieniu. Ale do tego to trzeba po prostu się ćwiczyć. I zachęcam was do tego, niech to będzie ćwiczenie rekolekcyjne, konkretne, żebyście założyli sobie dziennik wdzięczności. Wzięli mały zeszycik, czy nie wiem, jakiś inny notatnik i codziennie wieczorem 5 punkcików. Pomyślcie. Jest za co dziękować, naprawdę jest. Naprawdę jest. Z czasem nauczymy się dostrzegać coraz więcej tego dobra, które po prostu w ilości kosmicznej się przez nasze życie przetacza. Tak jesteśmy obdarowani, naprawdę jesteśmy obdarowani. Tylko trzeba to dostrzegać, umieć nazwać, zapisać, czemu nie. A jeśli jeszcze... Znowu wracam do chytrych psychologów, którzy to podobno przebadali. Jeśli jeszcze do tego dziękczynienia prostego, dziękuję za to, jeżeli dopiszecie jeszcze zdanie wyjaśnienia, tak? Bo to będzie to jeszcze silniejsze podobno i jeszcze piękniejsze owoce będzie miało. Cytuję różnych światowych mądralów w tym momencie, ale życzę wam, żebyście sami eksperyment taki przeprowadzili, tylko to trzeba naprawdę parę tygodni przytrzymać. A jak zobaczycie, jakie to jest fajne, to myślę, nie skończycie po tych paru tygodniach, tylko wejdzie to w rytm waszego życia i będziecie coraz szczęśliwszymi ludźmi, którzy coraz więcej dobra, w którym są skąpani, będą widzieli. Co daj Boże. Amen.